parę żelefi. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Riger, a za szybą studia realizujący dziś audycję Irina Suczu i technik Claude Batista. Serdecznie Państwa witamy we wtorek 30 października. W naszym dzienniku mowa będzie m.in. o dalszym ciągu czadyjskiej psychodramy, pierwszym hołdzie Putina dla ofiar stalinizmu, wizycie ministra Kushnera w dalekiej Azji i prezydenta Sarkoziego na Korsyce oraz o polemikach we Francji wokół zwiększenia prezydenckiej pensji i we Włoszech wokół papieskiego apelu do sumienia farmaceutów. Po wiadomościach i przeglądzie prasy z udziałem Piotra Kamińskiego, Sylwii Gipsy i Marka Brzezińskiego usłyszą Państwo w naszej godzinnej audycji wywiad ze znanym ekonomistą Stanisławem Gomułką, pasaż paryski Krzysztofa Rutkowskiego, paryski kwadrans jazzu Katarzyny Zawickiej oraz kolejną śpiewaną lekcję francuskiego. A na wstępie zapraszamy na pełne wydanie dziennika RFI. Trwa dyplomatyczna burza w szklance wody na tle czadyjskich dzieci. Piotr Kamiński.
Prezydent Nicolas Sarkozy wytyczył w tej sprawie pewien jasny cel. Chodzi o to, powiedział, by wszyscy zachowali twarz. Sarkozy rozmawiał telefonicznie z prezydentem Idrissem Debim, zapewniając go, że Francja bezwarunkowo potępia poczynanie organizacji Arka Zoe. W tę mętną aferę, gdzie pod pozorem akcji humanitarnej próbowano wywieźć z Czadu około setki dzieci, rzekomych sierot z Darfuru, zapewne w celu płatnych adopcji w Europie, zamieszanych jest 9 Francuzów, w tym na swoje nieszczęście 2 dziennikarzy, którzy uczestniczyli w operacji ze względów najczęściej zawodowych, a także 7 bogoducha winnych Hiszpanów, załoga samolotu czarterowego, która w ogóle nie miała o niczym pojęcia. Czadyjski minister łączności, Hurmadji Musa Dumgor, potwierdził, że wszyscy zostali postawieni w stan oskarżenia pod zarzutem porwania nieletnich i oszustwa. Minister poinformował, że jeszcze w tym tygodniu władze przewiozą wszystkich do stolicy Czadu, N'Djameny. Dziennikarze mogli się z nimi spotkać i filmować ich, nie wolno im było jednak z nimi rozmawiać. Jeden z Francuzów pokazał gestem, że był bity. Wszystkim oskarżonym grożą bardzo wysokie kary, 20 lat ciężkich robót. Hiszpański minister spraw zagranicznych, Miguel Ángel Moratinos, powiedział wczoraj, że liczy na szybkie zwolnienie swoich rodaków, nie mających nic wspólnego z całą sprawą. Francuskie źródła dyplomatyczne powtarzają, że śledzą ją z wielką uwagą, a mobilizacja nie słabnie. Pani minister sprawiedliwości Rachida Dati przypomniała, że w ramach dwustronnej konwencji między Francją a Czadem N'Djamena mogłaby, jeśli zechce, powierzyć sprawę francuskiemu wymiarowi sprawiedliwości. Francja wszczęła niezależne dochodzenie w tej sprawie. W Czadzie natomiast mnożą się gniewne demonstracje przeciwko zatrzymanym i mocarstwom kolonialnym. Doradca szefa dyplomacji francuskiej Bernarda Kushnera, Eric Chevalier, poinformował dzisiaj, że większość rzekomych sierot wcale nie pochodzi z Darfuru, ponadto zaś nie są sierotami, lecz dziećmi żywych i zdrowych rodziców czadyjskich. Postawiona pod pręgierzem organizacja zapewnia jednak, że informacje o pochodzeniu i tragicznym losie dzieci przekazali jej przywódcy plemienni z Darfuru i że działała zatem w dobrej wierze. Inne organizacje humanitarne prowadzą na ten temat własne niełatwe dochodzenie.
Tu Paryż RFI. Co najmniej 7 osób, w tym kamikadze, zginęło w zamachu samobójczym dokonanym nieopodal kwatery głównej armii pakistańskiej pod Islamabadem w garnizonowym mieście Rawalpindi. Zamachowiec zdetonował swój ładunek przed posterunkiem policji u wejścia do siedziby nowo mianowanego szefa sztabu, generała Tariqa Majida, który nie zdążył się jednak jeszcze wprowadzić do swej nowej rezydencji. Prezydent Pakistanu, Perwez Musharraf, przebywał w tym czasie w swym biurze położonym o 2 kilometry. Stamtąd wśród ofiar jest 3 policjantów i 3 przechodniów. Francuski minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner powiedział agencji France Press przed odlotem z Bangkoku do Pekinu, że Francja namawiać będzie Chiny do wspólnego działania na rzecz nadania trwałego charakteru misji wysłannika specjalnego ONZ do Birmy Ibrahima Gambariego i narzucenia prawdziwego dialogu między juntą a szefową opozycji panią Aung San Suu Kyi. Kushner przyznał, że nie można zmienić reżimu wojskowego w Birmie z dnia na dzień. Wszelkie sankcje powinny, jego zdaniem, łączyć się z nadzieją na rozwój gospodarczy dla ludności Birmy. Minister powiedział wprost, że gdyby francuska firma naftowa Total wycofała się z tego kraju, byłoby to ze szkodą dla jego ludności i dla sąsiedniej Tajlandii. Total eksploatuje od 1992 roku część złoża gazowego na południu Birmy. Gaz przesyłany jest stamtąd do tajlandzkich elektrowni. Unia Europejska wypowiedziała się 15 października za samą zasadą nowych sankcji wobec birmańskiego reżimu, takich jak embargo na metale i drewno egzotyczne, ale nie na produkty naftowe. Prezydent Putin po raz pierwszy uczcił pamięć ofiar komunistycznego terroru.
Różne porzekadła cisną się na usta. Łagodne, że lepiej późno niż wcale. I mniej łagodne, że diabeł się w ornat ubrał i ogonem na mszę dzwoni. Niemniej faktem pozostaje, iż przywódca Rosji, były pułkownik KGB Władimir Putin, skorzystał z 70. rocznicy strasznego roku masakry, by udać się do Butowa pod Moskwą, gdzie w latach stalinowskich był poligon NKWD, gdzie wymordowano dziesiątki tysięcy ludzi. Uczynił tak w towarzystwie patriarchy cerkwi prawosławnej Aleksego II, przywódcy jednego z najbardziej skompromitowanych kościołów na świecie. Wiemy, że rok 1937 był szczytowym momentem czystki, lecz przedtem jeszcze całe lata okrucieństwa przygotowały teren, oświadczył Putin, składając wieniec pod pomnikiem ofiar, pod tak zwanym krzyżem sołowieckim przywiezionym do Moskwy z Wysp Sołowieckich, gdzie znajdował się jeden ze stalinowskich łagrów. Putin sławił przy tej okazji wartości ludzkiego życia, prawa i wolności. Prezydent oświadczył, że krajowi potrzebne są dyskusje, a nawet batalie polityczne, które muszą jednak odbywać się w kulturalnych ramach. Uznawszy zapewne, że do ich łamania przyczyniają się obserwatorzy z OBWE, Kreml postanowił zredukować ich liczbę w nadchodzących wyborach z 400 do 50, zakazać publikacji ich raportu nazajutrz po głosowaniu, a więc przed publikacją oficjalnych komunikatów, oraz zabronić im oceny postępowania władz. Żądanie takie reżim skierował do władz OBWE. Dokument krąży obecnie w jej siedzibie w Wiedniu. Popierają go Armenia, Białoruś, Kazachstan, Uzbekistan i Tadżykistan. Zdaniem historyków, w samej tylko stalinowskiej masakrze, nie licząc zatem innych zbrodni komunistycznych, począwszy od roku 1918, ani trzech wielkich głodów, w tym tragedii ukraińskiej z początku lat 30., zginęło od 20 do 40 milionów ludzi wymordowanych wprost lub zmarłych w łagrach. O ile Aleksander Solżenicyn ocenia ich liczbę na 60 milionów, amerykańska szkoła rewizjonistyczna, tacy autorzy jak J. Arch Getty czy Gabor Ritterspoon, próbuje od lat odciąć tej liczbie 2 zera, zapewniając, jak na przykład historyk Isaac Deutscher, że żadnego wielkiego terroru w istocie nie było, a relacji świadków nie sposób brać serio, żywili oni bowiem nienawiść do ustroju i z tego powodu mocno przesadzali. Niemniej nazajutrz po II wojnie światowej deficyt demograficzny Związku Radzieckiego w zestawieniu z prognozami sprzed pół wieku wynosił około 150 milionów istnień ludzkich. Agencje podkreślają, że choć Putin odwiedził 5 lat temu wielki łagier w Norilsku, nigdy dotąd nie uczestniczył w Dniu Pamięci Ofiar Terroru. Przywódca opozycyjnej partii Jabłoko, Grigory Jawliński, wezwał prezydenta do odwiedzin na Lubiance w siedzibie FSB, dziedzica wszystkich sowieckich policji politycznych, i do usunięcia Stalina z mauzoleum na Kremlu, gdzie spoczywa on za trumną Lenina. Zdaniem obserwatorów z rosyjskich organizacji obrony praw człowieka, Putin próbuje wykorzystać tę rocznicę w przedwyborczym geście i ciągnąć na siebie reflektory. Arsenij Rogiński, przywódca szczególnie zasłużonej organizacji Memoriał, podkreślił, że za słowami Putina nigdy nie poszły czyny. Ofiary terroru nie doczekały się do dzisiaj pomników, muzeów, pomocy dla ocalałych, ani nawet poważnych badań naukowych, na przykład poszukiwania grobów zbiorowych. Tymczasem nowe podręczniki historii i propaganda reżimowa rehabilitują pamięć Stalina jako wielkiego przywódcy, z czym wedle sondaży zgadza się 47% Rosjan.
Tu Paryż, Radio France International, parę słów teraz o sprawach francuskich. Po 5-dniowym koszmarze dla podróżnych, jakim był wyjątkowo ostry strajk stewardes i stewardów linii Air France, sytuacja na paryskich lotniskach wróciła we wtorek do normy. Dyrektor naczelny Air France, Jean-Cyril Spinetta, doniósł o wznowieniu negocjacji ze związkami zawodowymi personelu, domagającymi się podwyżek płac i lepszych warunków pracy. Prezydent Sarkozy przybył we wtorek po południu na Korsykę, gdzie w środę przewodniczyć będzie w Ajaccio posiedzeniu Rady Ministrów w ramach decentralizacji. Chodzi o to, aby regiony poczuły się bliżej Paryża. W przypadku Korsyki, na której działają separatyści, posiedzenie rządów Ajaccio nabiera szczególnego wydźwięku. We wtorek prezydent spotkać miał się z badaczami naukowymi w Bastii. Chciałby on, aby Wyspa Piękności stała się wiodącym regionem w dziedzinie ekologii. Przewiduje się także dyskusję na temat wysokich cen, obrony języka korsykańskiego w kontekście nowej i pokojowej ery dla Korsyki. Sarkazmy ze strony lewicowej opozycji wywołała propozycja ustawy, aby uposażenie prezydenta republiki zwiększone zostało blisko 2,5-krotnie. Obecnie szef państwa zarabia formalnie nieco ponad 100 tysięcy euro rocznie, czyli mniej niż deputowani i 2,5 raza mniej niż premier. Kompensował to do tej pory poniekąd całkowity brak kontroli nad wydatkami Pałacu Elizejskiego, którego budżet reprezentacyjny za kadencji Jacques'a Chiraca rósł w postępie geometrycznym. Poprawka przedłożona w parlamencie przez większościową partię UMP zakłada przyznanie prezydentowi pensji w wysokości 240 tysięcy euro rocznie. To jest porównywalne z tym, co jest praktykowane za granicą. Nicolas Sarkozy oświadczył dziś w Bastii, że życzy sobie pełnej przejrzystości w tej materii, dlatego pragnie, aby pensja prezydenta, podobnie jak uposażenia premiera i ministrów, określana była tekstem prawnym. Sarkozy opowiedział się też za tym, aby wydatki Pałacu Elizejskiego i jego samego kontrolowane były przez francuski Trybunał Rozrachunkowy. Spec w tej materii, socjalista René Dozier, powiedział, że nie ma nic przeciwko podwyższeniu pensji prezydenta pod warunkiem, że ten ostatni sam będzie pokrywał osobiste wydatki, co jego poprzednikom, jak wiadomo, zdarzało się raczej rzadko. Żywą polemikę wywołała we Włoszech wczorajsza wypowiedź Benedykta XVI, który powiedział, że katoliccy aptekarze powinni korzystać z prawa do sprzeciwu sumienia przy sprzedaży lekarstw, które, jak to ujął, mają cele wyraźnie niemoralne, takie jak na przykład aborcja i eutanazja. Minister zdrowia, pani Livia Turco, podkreśliła, że obowiązujące w kraju prawo nie przewiduje sprzeciwu sumienia ze strony farmaceutów. W spisie leków nie istnieją lekarstwa niemoralne, oświadczyła pani Turco, dodając, iż papież nie może dyktować profesji zasad postępowania. Powiedziała także, że nie wie, co papież miał na myśli, mówiąc o lekarstwach służących eutanazji. Wypowiedź Benedykta spowodowała ostre reakcje włoskich polityków i farmaceutów. Podejrzewa się, że papież miał na myśli pigułkę aborcyjną RU486, stosowaną na razie we Włoszech tylko eksperymentalnie, i zwłaszcza pigułkę pozwalającą już po fakcie przeciwdziałać zapłodnieniu. Były prawicowy minister zdrowia, wybitny onkolog Umberto Veronesi, wyraził opinię, iż papieska wypowiedź odnosiła się do wszystkich środków antykoncepcyjnych i z tego tytułu uznał ją za wielce szkodliwą, gdyż odmawianie sprzedaży środków antykoncepcyjnych, jak powiedział, oznacza jedynie sprzyjanie aborcji. Był to dziennik RFI, a na przegląd prasy paryskiej, porannej i popołudniowej zapraszają zespół Sylwia Gips i Marek Brzeziński.
Przegląd prasy francuskiej.
Na czołówkach dzienników Libération, Le Figaro, Aujourd'hui en France mowa o Arche de Zoé, organizacji pozarządowej, której akcja w Czadzie polegająca na wywiezieniu stamtąd 103 dzieci budzi liczne pytania i wątpliwości. Lewicowy dziennik Libération zastanawia się nad przyczynami katastrofy. Z jednej strony amatorszczyzna organizacji Arche de Zoé, z drugiej stanowisko władz francuskich, które nie przeciwstawiły się planowanej operacji w Czadzie, dobrze o niej wiedząc, czytamy na okładce. Gazeta przyznaje, że sprawa nie jest jasna. Wiadomo, że w maju, czerwcu i sierpniu 2007 roku francuski MSZ ogłosił komunikaty, w których odniósł się z rezerwą do planów Arche de Zoé. Z drugiej strony członkowie organizacji wraz z dwiema tonami sprzętu korzystali dwukrotnie z transportu lotniczego armii francuskiej w Czadzie, po raz ostatni 19 września. Skąd ta sprzeczność? Arche de Zoé zarejestrowała się w Czadzie pod nazwą Children Rescue, stąd stąd pomyłka, twierdzi MSZ. Zdaniem Libération trudno było nie zauważyć nazwiska Erika Breteau, znanego wszystkim przewodniczącego Arche de Zoe, na liście pasażerów samolotu. Dziennik zastanawia się, dlaczego ministerstwo kierowane przez jednego z pionierów akcji humanitarnych, Bernarda Kouchnera, nie powstrzymało organizacji, która najwyraźniej nie opanowała podstawowych reguł obowiązujących w tej dziedzinie. Najpierw pozwolono jej działać, a potem ją napiętnowano. Co się kryje za tym zwrotem? I czy rolą prezydenta i ministrów jest pogrążanie obywateli francuskich w więzieniu? Pyta Libération. Ta sama gazeta pisze, że według francuskiej sekretarz stanu Ramy Yad, odpowiedzialnej za prawa człowieka, większość dzieci, które miały być wywiezione z Czadu, miało obywatelstwo tego kraju i nie było sierotami. Są to wnioski ankiety przeprowadzonej przez organizację Czerwony Krzyż i UNICEF. Dziennik Aujourd'hui en France przedstawia kontrowersyjną organizację Arche de Zoe. Założył ją w 2004 roku były strażak spod Paryża Eric Breteau, aby pomóc ofiarom tsunami. 3 lata później, po podróży przewodniczącego Breteau do Darfuru, zainicjowano projekt ewakuacji sierot z tej prowincji Sudanu, graniczącej z Czadem, w której szaleje wojna domowa. W komunikatach organizacji mowa najpierw o 10 tysiącach, potem o 1000 dzieci. Arche de Zoe szukała rodzin mogących je przyjąć we Francji w internecie, wykorzystując fora dyskusyjne, a nawet witryny innych organizacji humanitarnych, które protestowały. W tekstach mobilizujących do przyjęcia dzieci mowa była o możliwości adopcji w dalszym terminie. Według informacji opublikowanych przez Aujourd'hui en France na apel odpowiedziało ponad 300 rodzin. Finansowy udział w operacji wynosił 2400 euro. Czy Eric Breteau jest oszustem? Wszyscy przedstawiają go jako idealistę, człowieka szczerego, obdarzonego charyzmą, czytamy na łamach prawicowego dziennika Le Figaro. Był niezwykle poruszony tym, co zobaczył podczas podróży do Darfuru. Twierdził, że wielu szefów wsi i obozów dla uchodźców, a także organizacji pozarządowych popiera jego projekt ewakuacji sierot do Europy. Le Figaro pisze, że afera Arche de Zoe jest niewygodna dla władz francuskich przed rozmieszczeniem europejskich sił EUFOR na pograniczu czadyjsko-sudańskim, w których Francja ma grać pierwsze skrzypce. Prezydent Czadu zapewnił wprawdzie przez telefon prezydenta Francji, że wszystko odbędzie się zgodnie z planem w listopadzie 2007 roku, ale Idriss Déby jest osłabiony nie tylko przez krytyki opozycji, ale także klanu, którego dotychczas popierał na wschodzie Czadu. Déby miałby pozostawić na pastwę losu swych etnicznych braci w Darfurze. Coraz więcej czadyjskich wojskowych przechodzi na stronę rebeliantów, których miałby zbroić rząd sudański. W latach 2004-2006 prezydent Czadu stawił czoła dwóm próbom zamachu stanu. Mówi się też, że jest ciężko chory. Tak wygląda sytuacja, w której wybuchła afera Arche de Zoe. Idriss Déby widzi w niej pretekst, aby umocnić tanim kosztem swą pozycję, wykorzystując antyfrancuskie odczucia czadyjczyków.
Dziennik Le Monde z dużym zainteresowaniem przygląda się przedwyborczemu pejzażowi w Danii, gdzie tamtejsza prawica ostrzy sobie pazury na sukces. 13 lutego mieszkańcy krainy Andersena idą do urn. Taką decyzję podjął liberalny rząd mniejszościowy premiera Andersa Foya Rosmussena, który u władzy utrzymywał się przez 2 lata. Premier zagrał wabank, stwierdza francuski lewicowy dziennik, wyjaśniając, że szef rządu duńskiego chciał mieć przejrzystą sytuację polityczną. Albo wóz, albo przewóz. Rosmussen jest premierem od 2001 roku, ale przez 4 lata jego liberałowie tworzyli koalicję większościową z konserwatystami i cieszyli się poparciem skrajnie prawicowej duńskiej partii ludowej. I tu leży pies pogrzebany, stwierdza Le Monde, pisząc, że Rosmussen nie chce już mniejszościowej gimnastyki w parlamencie, chce mieć przewagę, aby móc przeprowadzić reformę mającą usprawnić usługi administracji państwowej. Jednak chodzi nie tylko o zmiany, lecz również i o to, aby odsunąć się od owego towarzystwa skrajnej prawicy z duńskiej partii ludowej, bo nie jest to otoczenie polityczne najlepiej przyjmowane i wywołuje spore zażenowanie w kręgach liberalno-konserwatywnych. Skrajna prawica jest autorem prowokacji w rodzaju zamieszczania podobizny Mahometa opatrzonej podpisem „Wolność prasy i swoboda wypowiedzi są pochodzenia duńskiego, cenzura zdecydowanie nie”. A zatem pozbycie się duńskiej partii ludowej przyniosłoby ulgę liberałom Rosmussena, który planuje także dokonać reformy służb służby zdrowia, poprawiając zasady, na jakich działają duńskie szpitale. Dalej ma w planach reformę edukacji, usprawnienie działalności domów Złotej Jesieni, stworzenie systemu umożliwiającego podniesienie kwalifikacji pracowników państwowych, a wszystko to przy ograniczeniu wydatków z budżetu państwa, co zdaniem Rasmussena jest możliwe dzięki znakomitym wynikom, jakie osiąga duńska gospodarka. Według miejscowej prasy te kroki mają na celu wymanewrowanie pracowników sektora państwowego, którzy oczekują nie reform, lecz podwyżek wynagrodzenia. Jak na razie w sondażach dwie główne partie, liberałów i socjaldemokratów, idą łeb w łeb. Niemniej, jak pisze Le Monde, na politycznej mapie pojawiła się nowa siła, która może być języczkiem uwagi. To założony w tym roku przez syryjskiego imigranta Nowy Sojusz. Partia powstała jako reakcja na słynną aferę z karykaturami Mahometa. Skupia duńskich muzułmanów, którzy chcą przeciwdziałać wszelkim formom ekstremy.
De l'aurore crépuscule.
RFI.
RFI. L'actualité en majuscule.
Prasę paryską przejrzeli Sylwia Gibbs i Marek Brzeziński, a teraz Piotr Kamiński ma jeszcze dla Państwa garść aktualności europejskich.
Co nowego w Europie?
Jeden z niemieckich deputowanych chadeckich, Karl Georg Wallmann, członek Komisji Spraw Zagranicznych Bundestagu, zasugerował, że Niemcy mogłyby zaproponować Polsce współpracę w ramach europejskiej sieci energetycznej, by rozwiać obawy związane z niemiecko-rosyjskim projektem gazociągu omijającego Polskę, a drugiego sercu Gerharda Schrödera. Wallmann oświadczył, że Polsce należy zaproponować bezpośrednie podłączenie się do tej europejskiej sieci, co wykluczałoby ewentualną izolację energetyczną Warszawy. Wedle dziennika Frankfurter Allgemeine Zeitung niemiecki MSZ szykuje obecnie listę propozycji mających poprawić kulejące stosunki polsko-niemieckie po wyborach wygranych przez Platformę Obywatelską. Portugalska prezydencja Unii Europejskiej poinformowała, że ocena kontroli granicznej w krajach mających 21 grudnia przystąpić do tzw. przestrzeni Schengen, określającej zewnętrzne granice Unii, wypadła pozytywnie. Badaniami objętych było 9 nowych członków, którzy przystąpili do Unii 3,5 roku temu, w tym Polska. Poza przestrzenią znajdą się natomiast chwilowo ostatni dwaj członkowie, to jest Rumunia i Bułgaria, a także Cypr ze względu na szczególną sytuację terytorialną tej rozdwojonej wyspy. Szczegóły raportu w tej sprawie przedstawione zostaną na posiedzeniu ministrów spraw wewnętrznych Unii 8 listopada. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie w grudniu Parlament Europejski. Francuski premier François Fillon oświadczył na forum zgromadzenia, że uproszczony traktat europejski wcześniej stanie na porządku dziennym Izby niż reforma ustrojowa Francji. Debata wokół tej ostatniej ma się jednak zacząć przed wyborami samorządowymi w lutym.
RFI.
Écoutez. Comprendre.
Zamykamy tym samym ściśle informacyjną część naszej audycji z Paryża. Stanisław Gomułka jest znanym ekonomistą, był m.in. profesorem w London School of Economics oraz wykładowcą w największych amerykańskich uniwersytetach jak Harvard i Stanford. Był też konsultantem wielkich międzynarodowych instytucji jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz jednym z projektantów planu Balcerowicza, potem zaś doradcą i negocjatorem polskiego rządu. Wysłannik RFI Piotr Muszyński podczas niedawnego pobytu w Warszawie zapytał Stanisława Gomułkę, jakie jego zdaniem polityki w sferze gospodarczej należy się spodziewać po wygranej PO w ostatnich wyborach w Polsce i czym się różni program ekonomiczny Platformy od programu PiS-u.
Te różnice dotyczą przede wszystkim dwóch spraw. Jedna to w stosunku do prywatyzacji. PO opowiada się zakończeniem, że tak powiem, strajku prywatyzacyjnego, który zaczął się już za czasów rządu Millera w Polsce, takiego typowo socjaldemokratycznego rządu, i był kontynuowany przez ostatnie 2 lata. Więc tu mielibyśmy wyraźną zmianę na rzecz, tak powiem, dokończenia tak zwanych dużych prywatyzacji, zarówno w sektorze finansowym, jak i gdzie indziej, w energetycznym, w szczególności właśnie elektrownie, kopalnie. To jest jeden obszar, a drugi obszar, gdzie będzie różnica, to w podejściu do projektu wejścia Polski do strefy euro. Platforma Obywatelska, podobnie zresztą jak LID, i do pewnego stopnia także PSL, a więc potencjalni koalicjanci PO, wszyscy opowiadają się za stosunkowo szybkim wejściem Polski do euro. Nie mają tutaj tych wątpliwości, zastrzeżeń, które ma PiS, która co prawda nie jest zdecydowanym przeciwnikiem wejścia, ale właśnie jest tam dużo sceptycyzmu w tej polityce, w tym całym podejściu. Więc oczekiwałbym w takim razie polepszenia relacji między Polską i Unią Europejską w sprawach gospodarczych, przestrzegania przez Polskę kryteriów z Maastricht, które tak czy inaczej są potrzebne Polsce, nawet niezależnie od kwestii wejścia do euro, ale jeżeli Polska będzie przestrzegać te kryteria, no to w takim razie właściwie bez kosztów można by wejść do tej strefy i wykorzystać te wszystkie, znaczy skorzystać z tego, co ten cały projekt wejścia by przyniósł pozytywnego dla rozwoju gospodarczego. Także oczekiwałbym tutaj po prostu tej zmiany polegającej właśnie na jakimś ściślejszym zintegrowaniu polskiej gospodarki z gospodarką Unii Europejskiej, w szczególności z gospodarką tych najbardziej rozwiniętych krajów Europy Zachodniej. To jest ten drugi obszar. No, trzeci obszar, gdzie też pewnie będą różnice, dotyczy już spraw, nazwijmy to, międzynarodowych, ale dotyczących gospodarki, podejścia do inwestorów zagranicznych, gdzie PO jest dużo bardziej liberalna i dużo bardziej skłonna do współpracy. Dużo mniej, że tak powiem, bojaźliwa. Dużo nie ma tej obawy, że inwestorzy zagraniczni tutaj zmniejszą naszą niezależność w jakichś tam sprawach. Poza tym myślę, że PO będzie zmierzała do jednak rozwiązania jakiegoś tych sporów między Polską i Rosją dotyczących spraw gospodarczych, to znaczy zarówno jeśli chodzi o rolnictwo, jak i energię, dopływ energii. No, a jeśli chodzi o Niemcy, to myślę, że też chodziłoby o jakąś bliższą współpracę. W Niemcy, Francja, Wielka Brytania, o bliższą współpracę, która by zmierzała do poszukiwania jakiejś wspólnej europejskiej polityki gospodarczej w relacjach z innymi wielkimi tego świata, takimi właśnie jak Rosja, czy Stany Zjednoczone, czy Chiny. Prawda? Więc byłaby po prostu bardziej poprawnym partnerem tych takich podstawowych, głównych krajów Unii Europejskiej, niż jest to dotąd.
Pana osobistym zdaniem, jaki układ koalicyjny, chłodno patrząc okiem ekonomisty, najlepszy dla Polski?
Znaczy, najlepsze byłoby niewątpliwie, gdyby Platforma sama była w stanie utworzyć rząd. Wtedy nie trzeba byłoby iść na jakieś kompromisy. No, ale to jest rzeczywiście stosunkowo mało prawdopodobne. Drugim, że tak powiem, z kolei rozwiązaniem byłby sojusz z PSL-em. To jest partia chłopska i partia, która też podnosi kwestie takie redystrybucyjne, ale w odniesieniu tylko do rolnictwa. Więc myślę, że to, że jeśli chodzi o inne kwestie, na których zależy PO, poza rolnictwem, byłaby to partia skłonna do daleko idących kompromisów. No ale gdyby prezydent chciał wetować ustawy parlamentu kontrolowanego przez te dwie partie, to potrzebne byłoby wsparcie jeszcze trzeciej partii, a więc Lidu. Także wydaje mi się, że tak czy inaczej musi powstać coś w rodzaju koalicji, może rządowej dwóch partii, a parlamentarnej trzech partii. I to oczywiście trochę skomplikuje politykę gospodarczą. Tym niemniej, jeżeli chodzi o te dwie kwestie, o których mówiłem, to znaczy przyspieszenie prywatyzacji i szybkie wejście do strefy euro, to akurat w tych dwóch sprawach te trzy partie mają zbliżony pogląd. Więc myślę, że tu akurat nie będzie jakichś dużych problemów. Natomiast jeżeli chodzi o finanse publiczne, reformę finansów publicznych, to tu widzę duże potencjalne zagrożenia, dlatego że socjaldemokracja jest przeciwna obniżeniu podatków, jest raczej za rozszerzeniem tak zwanych transferów socjalnych do tych różnych grup takich troszkę biedniejszych. I to samo właściwie dotyczy PSL-u. W związku z tym PO w tej dziedzinie może spotkać się z blokadą swoich pomysłów, co może oznaczać, prawda, tak, tylko tyle, że po prostu ten program będzie mniej liberalny i mniej prowzrostowy, ale w dalszym ciągu będzie się wyraźnie różnił od dotychczasowego programu.
Bardzo serdecznie dziękuję, panie profesorze.
Z profesorem Stanisławem Gomułką, znanym ekonomistą, rozmawiał nasz wysłannik Piotr Moszyński. Tu Paryż, Radio France International. Należy nam się mały oddech w tej cokolwiek przegadanej jak dotąd audycji. La Vida Tombola Radio Lina, czyli piosenka z ostatniego, najświeższego albumu Manu Chao.
Pasaże Krzysztof Rutkowski.
Słowo Obraz Terytoria to wydawnictwo gdańskie, które od 12 już lat publikuje książki mądre, piękne i ciekawe. Gdańska oficyna popełniła tylko jeden duży błąd, wydając kolejne tomiki pasaży niżej podpisanego, ale tym mocniej jaśnieje doniosłość pozostałych utworów przez Słowo Obraz ujawnianych światu. Przed kilku tygodniami Słowo Obraz Terytoria wydało księgę niebywałą, która dla zrozumienia polskich i francuskich dziejów, przypadków, nieszczęść oraz katastrof, które zwaliły się na Europę, znaczenie ma ogromne. Antoni Ostrowski, wojewoda i emigrant, zamieszkał po powstaniu listopadowym w Wersalu, pozostawił notatki, które odczytała, skomentowała i wstępem poprzedziła Elżbieta Wichrowska. Wydobyte z archiwalnego cienia dzieło Antoniego Ostrowskiego nosi tytuł Ten biedny Mickiewicz. Zapiski z początków Towiańszczyzny. W tych zapiskach odkryłem tropy, którymi ruszam w ślad. Dzięki wydawczyni i dzięki wydawnictwu za ten szczodry podarunek, przewodnik i klucz. Dzięki wielkie. Jeśli uważnie tropić będę, to może odkryję, dlaczego przez kilka dni w roku obelisk z Luksoru na Placu Zgody w Paryżu płacze, dlaczego z hieroglifów ciekną łzy, dlaczego ze słupa dobywa się dziwny dźwięk przypominający beczenie kozła. Jeśli uważnie tropić będę, to może odkryję, dlaczego w tych samych dniach i o tej samej porze, między północą i świtaniem, kolumna Zygmunta w Warszawie zaczyna lekko wibrować, a z krzyża trzymanego w królewskiej dłoni wypływa kilka kropelek krwi. Jeśli Słowo Obraz Terytoria nadal tak mądre książki wydawać zamierza, to może głupstwo wypuszczenia moich uda się w końcu naprawić. Serio gadam czy żartuję? Nie powiem. Polskich emigrantów w Paryżu zaczął nękać obłęd pod koniec lat 30. XIX wieku. Powiadają, że to z powodu klęski powstania, z tęsknoty za ojczyzną, z nędzy, z syfilisu. Pewno i tak było, ale w obłędzie polskich emigrantów kryje się coś dziwnego, chciałoby się rzec nadprzyrodzonego, szczególnie w obłędzie niektórych, a już najwyraźniej w obłędzie Celiny Mickiewiczowej, żony Adama. Od kiedy obelisk z Luksoru zasterczał na Placu Zgody, Celina Mickiewiczowa zaczęła się czuć coraz gorzej. Coś w niej zamieszkało, coś dziwnego. To coś przeniknęło w nią i rozpłynęło po całym ciele, to coś pulsowało jak krew. Celina zaczęła słyszeć głos, najpierw ściszony, odległy, jakby dobywający się z groty, przypominający nieco bek zwierzęcia, później wyraźniejszy, słodki i szeleszczący, niczym śpiew cykat, czyli śpiewików polnych. Ten głos wyczyniał z nią, co chciał, więc w listopadzie 1838 roku do upilnowania jej w nocy potrzeba było dwóch osób, a co dzień przychodziło ochotników 15 i 20, pisał Januszkiewicz do Lariszówny. Celina Mickiewiczowa znalazła się w domu zdrowia w Wąż niedługo potem, jak w listopadowy wieczór 1838 roku, 21 dnia miesiąca Kislew, Celina Mickiewiczowa zjawiła się około godziny 5 nad ranem w szpitalu uzłożonego ciężką niemocą Adolfa Zaleskiego, oficera polskiego. Przyszła boso, w lekkiej koszulinie, mimo zimna, deszczu i silnego wiatru. Włos miała rozpuszczony, spojrzenie gorejące, a w ręku trzymała szkatułkę. Celina ze szkatułki wyjęła szmatę i zaczęła nią wycierać twarz Zaleskiego. Potem wydobyła z niej szmatę drugą, własną krwią zbroczoną i znów twarz chorego tarła, mówiąc, iż własną krew przelała dla tak dobrego Polaka. Wszystko spokojnie znosił Zaleski, nie mogący ruszyć się, pani Mickiewiczowa zaczęła mu trzeć nogi. Potem Celina powiedziała Zaleskiemu, żeby wstał i szedł, bo jest zdrowym. Zaleski powiedział, że wyleczony czuje się zupełnie. Celina Mickiewiczowa włożyła obie szmaty na powrót do szkatułki, wzuła pantofle Zaleskiego i wyszła w paryską noc na zimno i słote. W pasaż przez piekło.
RFI.
RFI.
RFI, toute la diversité du monde. RFI.
Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
Archie Shepp obchodzi 70. urodziny. Nigdy nie było go tyle we francuskich mediach, ale tym razem okazja jest podwójna, bo to i wspomniany jubileusz, i nowa płyta. Gemini nagrane zostało w studiu pod Paryżem, tym bliższe jest więc sercom Francuzów, a tym ważniejsze, że to pierwsza płyta nagrana w studiu od wielu lat. Muzycy towarzyszący Archiemu to jego stały zespół, grający z nim już ponad 10 lat. Pianista Tom McClung, kontrabasista Wayne Dockery i perkusista Steve McRaven, wszyscy trzej to Amerykanie rezydujący we Francji. Archie Shepp natomiast dzieli swe życie między Paryż i Massachusetts, gdzie wykłada na Uniwersytecie Historię Muzyki Afroamerykańskiej i uczy muzyki. Dzisiaj przypomnę Państwu kilka jego starszych nagrań. Na nową płytę na naszej antenie jeszcze chwilkę poczekamy. Oto utwór pochodzący z płyty Live in Paris, nagranej w 1996 roku wraz z trębaczem Ericiem Lelan. Kompozycja Theloniusa Monka, Esquinau. Bartiszep jest saksofonistą tenorowym, sopranowym, pianistą, wokalistą, kompozytorem i dramaturgiem. Pierwszą swą sztukę teatralną napisał w 18 roku życia. Początkowo grał na pianinie, potem na klarnecie i na saksofonie altowym, a w 1960 roku usłyszał w Nowym Jorku Coltrane'a i zaczął grać na saksofonie tenorowym. Bartiszep urodził się 24 maja 1937 roku w Filadelfii. Był jednym z pionierów free jazzu. Jego scenicznymi i studyjnymi towarzyszami byli znakomici muzycy. Między innymi Cecil Taylor, John Coltrane, Chico Hamilton, Mal Waldron, Horace Parlan, Max Roach, Chet Baker, Ron Carter, Jimmy Garrison, Ron Haynes, Billy Higgins, Elvin Jones, Steve Lacy, Abby Lincoln, McCoy Tyner, Frank Zappa. Posłuchajmy fragmentu płyty nagranej w 1961 roku. Nie jest to płyta Bartiszepa, lecz orkiestry Gila Evansa. Gra z nią jednak zespół Cecila Taylora, a w nim Bartiszep. 2006 roku Archie Shepp brał udział w nagraniu płyty francuskiego rapera Rosse, zakochanego we free jazzie. Najbliższy jego występ to Fundacja Cartier w Paryżu 7 maja o godzinie 19:30. Zapowiedziano kilka niespodzianek i kilku zaproszonych gości. A ja na zakończenie dzisiejszego naszego jazzowego spotkania proponuję Państwu wysłuchanie duetu Archie Shepp - Abby Lincoln. No nie będzie to prawdziwy duet, bo grają tam i inni muzycy, ale kompozycja Ellingtona Sophisticated Lady, Archie Shepp i Abby Lincoln.
They say into your life romance came, and in that heart of yours burned a flame that flickered one day, then died away. Then, with this illusion deep in your eyes, you learned that drinking, never thinking of tomorrow. Nonchalance, diamonds shining, dancing, dining with a man in a restaurant. Is that all you really want? No. Sophisticated lady, I know. Miss Love, you lost long ago. And when nobody.
RFI, Radio France Internationale.
Le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
W dzisiejszej audycji z cyklu Le Français ça vous chante prześledzimy styl piosenki zatytułowanej Femme, je vous aime, którą napisał i śpiewa Julien Clerc. Przede wszystkim w piosence tej spotykamy dużo przymiotników, którymi autor charakteryzuje kobiety i wielokrotnie wykorzystując efekt przeciwieństw, daje do zrozumienia, że są zmienne. Kobieta łagodna jest przeciwieństwem kobiety stanowczej. Wrażliwa bywa trudna, zabawna i towarzyska może być samotna.
Quelquefois si doux.
Quelquefois si douce.
Quelquefois si dur.
Quelquefois si dur.
Quelquefois si drôle.
Quelquefois si drôle.
Quelquefois si seul.
Quelquefois si seul.
W powyższych zdaniach brakuje zarówno podmiotu, jak orzeczenia. Są to zdania, w których zaimek elle i czasownik sont pozostają domyślne.
Quelquefois si douce.
W domyśle.
Elles sont quelquefois si douce.
Quelquefois si seul.
W domyśle.
Elles sont quelquefois si seules.
Alors, si douces.
W domyśle.
Alors, elles sont si douces.
Ten zabieg stylistyczny stosuje autor jako skrót myślowy, jako akcent, którym podkreśla w każdej kolejnej zwrotce swoje rozważania na temat kobiet, ich wad i zalet.
Elles sont quelquefois si douces, quand la vie me touche, comme elle nous touche tous.
Si drôle.
To inaczej.
Oh oui, elles sont si drôles. Elles ont un regard qui frôle.
Quelquefois si dur que chaque blessure longtemps me dure.
Chaque blessure longtemps me dure jest strukturą raczej literacką z racji umieszczenia przysłówka longtemps przed czasownikiem oraz wprowadzenia skróconego zaimka me. W mowie potocznej to zdanie brzmiałoby inaczej. Raczej chaque blessure dure longtemps pour moi.
Chaque blessure longtemps me dure.
Taka konstrukcja zdania pozwala autorowi uzyskać rym blessure dure. Nieco dalej Julien Clerc wykorzystuje efekt podobieństwa i przeciwieństwa struktur negacji ne pa i ne que.
Je n'en connais pas de facile. Je n'en connais que fragile.
Inaczej mówiąc, nie ma kobiet łatwych, są tylko kobiety wrażliwe.
Il n'y a pas de femmes faciles.
Il n'y a que des femmes fragiles.
Il n'y a pas de femmes faciles.
Il n'y a que des femmes difficiles.
W tym zdaniu zaimek en, en, zastępuje w roli dopełnienia wyraz femme.
Je ne connais pas de femmes faciles. Je n'en connais pas.
Je connais des femmes fragiles. J'en connais.
Je ne connais que des femmes fragiles. Je n'en connais que des fragiles.